Kochani braterstwo, przyjmijcie pozdrowienia także od mojej mamusi, siostry Urszuli, a także od mojej teściowej siostry Haliny. Tak, brat prowadzący coś mówił o Warszawie, mówił o Częstochowie, nie wspomniał o Krakowie. Ale gdy tak patrzę na dzień dzisiejszy, gdy rozmyślam o tym, co się działo również i wczoraj, przychodzi mi na myśl, braterstwo, tylko jedno słowo. Wdzięczność. Przypominają mi się słowa, które kiedyś powiedział Dawid. Słowa zanotowane w 40 rozdziale, w 6 wersecie. Wiele Ty uczyniłeś swych cudów, Panie Boże mój, a w zamysłach Twoich wobec nas nikt Ci nie dorówna. I gdybym chciał je wyrazić i opowiedzieć, będzie ich więcej, niż by można zliczyć. Czy mamy za co dziękować Panu Bogu Wszechmogącemu? Za chwilę naszych spotkań, które już minęły? Za chwilę dnia wczorajszego i dzisiejszego? Za cierpliwość braci gospodarzy, którzy chcą i ciągle tolerują nas na tym miejscu? Za chwile, które będą jeszcze przed nami? Kiedyś śpiewaliśmy taką pieśń, jak wysłowić wdzięczność mam za tysiące łask. I na tym miejscu, myślę, braterstwo, że zgodzicie się ze mną, jest za co dziękować Panu Bogu Wszechmogącemu, jest za co wyrażać Mu swoją wdzięczność. Wdzięczność także i za te serca. Za tych dwóch braci wczoraj i za jedną siostrę dzisiaj, którzy wobec nas uczynili znak przymierza, znak poświęcenia, wypowiadając słowa: Panie, prowadź nas. Za to wszystko należy się wdzięczność Panu Bogu Niebiańskiemu. A pozwólcie, braterstwo, że w lekcji, która jest przed nami, pójdziemy i do Starego, i do Nowego Testamentu, będziemy porównywać listę synów Jakuba, zanotowaną w księgach mojżeszowych, będziemy próbować odnieść się do listy synów Jakuba, tej notowanej w objawieniu świętego Jana. Temat nasz nazwiemy sobie potomstwo Jakuba wczoraj i dziś. I tak to jest już w naszym życiu, gdy dobrze się nam powodzi, gdy wszystko się nam układa, to jakoś może nie za bardzo chcemy być blisko Pana Boga, ale gdy przychodzą chwile może trudniejsze w naszym życiu, gdy przychodzą chwile doświadczeń słabości, gdy przychodzi choroba, a może śmierć zaczyna zaglądać nam w oczy, to wtedy jakoś z utęsknieniem patrzymy w kierunku tych, którzy są wymienieni w objawieniu świętego Jana. W kierunku tych 12 po 12 tysięcy, w kierunku liczby 144 tysięcy. Pytając jednocześnie Pana, czy w swojej łaskawości znajdzie tam dla nas miejsce. Fragmenty Biblii, które będą nam pomocne w naszym rozważaniu, To pierwsza księga Mojżeszowa, 29 rozdział od wersetu 32, tam gdzie księga opisuje opis narodzin synów Jakuba. Drugi fragment to lista już skondensowana wymienionych synów Jakubowych. To pierwsza księga Mojżeszowa, 35 rozdział, wersety od 23 do 26. Kolejny fragment, trzeci, to fragment błogosławieństwa synom Jakubowym, też z pierwszej księgi Mojżeszowej, rozdział 49, pierwszych 28 wersetów. To fragmenty, gdy Jakub już zbliża się do swego kresu. Gdy leży na łożu, przywołuje swych wszystkich synów, aby im udzielić ostatniego już błogosławieństwa. I czwarty fragment pomocny w naszym rozważaniu to objawienie świętego Jana, już wspominane wcześniej, siódmy rozdział, wersety od 5 do 8. Tam, gdzie objawiciel będzie nam wymieniał poszczególne pokolenia, 12 pokoleń, po 12 tysięcy z każdego. I gdybyśmy sobie już, braterstwo, otworzyli drugą księgę Mojżeszową, pierwszy rozdział, wersety od 2 do 5, tam gdzie są wymienieni synowie Jakuba, braterstwo ich doskonale znają, ja przeczytam w kolejności. Ruben, Symeon, Lewi, Juda, Isasar, Zabulon, Benjamin, Dan, Neftali, Gad, Afer i Józef. Natomiast gdy popatrzymy na listę synów z objawienia świętego Jana, na pewno dostrzeżemy niektóre zmiany. Juda, Ruben, Gad, Aser, Neftali, Manases, Symeon, Lewi, Isaszar, Zabulon, Józef i Benjamin. Pierwszych sześciu synów z tej pierwszej listy urodziła Jakubowi Lea, dwóch kolejnych założnice Lei i Racheli i ostatnich dwóch, Józefa i Benjamina, urodziła umiłowana żona Jakuba, Rachela. I braterstwo, będziemy spróbowali porównać te dwie listy synów. I na pewno, gdy zastanawialiście się nad tym tematem, może wiele różnic zauważycie, wiele problemów, o których by można powiedzieć. Pozwólcie, że porozmawiamy tylko o czterech. Pierwszy to zamiana. Zamiast Rubena pojawia się kto na liście z objawienia? Juda. Druga rzecz. Na liście z objawienia brakuje jednego pokolenia. Którego? Pokolenia Dan. Pojawia się natomiast jakie pokolenie? Manasesa. Trzecia rzecz, to spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego na liście z objawienia jest ciągle Józef? Przecież, gdy mówimy o synach Józefa, to mamy na uwadze zawsze dwóch, Manasesa i Efraima. Wiemy dobrze, że Manases już znajduje się na tej liście z objawienia, natomiast Efraim został odrzucony. Zgodnie z tym, jak powie prorok Izajasz w rozdziale 7, wersety od 5 do 8, przeczytam tylko końcówkę 8. Po 65 latach będzie potarty Efraim, tak iż więcej ludem nie będzie. Za grzech, który sobie potem wyjaśnimy, za grzech bałwochwalstwa, odstępstwa od Pana Boga, Efraim został odrzucony. Więc dlaczego ciągle na liście z objawienia są synowie i pokolenie Józefa? I czwarta rzecz, o której sobie również będziemy starali powiedzieć. Dlaczego mówimy, że Kościół 144 tysięcy z pogan, skoro w objawieniu świętego Jana wyliczone są pokolenia jakie? Izraelskie. Pierwsza rzecz. Dlaczego z pierwszego miejsca ustępuje Ruben, a jego miejsce zajmuje Juda? Przecież wiemy, że Ruben był kim? Którym synem? Pierworodnym był synem Jakuba. I Pan Bóg już tak sobie upodobał, szczególnie pierworodnych, klasę pierworodnych. Na dowód tego przeczytajmy sobie, że klasa pierworodnych była poświęconą, szczególnie wyróżnioną przez Pana Boga. To 4 Księga Mojżeszowa, 8 rozdział, werset 17. Gdyż wszyscy pierworodni synów izraelskich moi są, z ludu i z bydła, od dnia, którego pobiłem wszystkie pierworodne w ziemi egipskiej, co zrobiłem pierworodnych? Poświęciłem ich sobie. Później Pan Bóg upodobał sobie, aby klasę pierworodnych zamienić na klasę lewitów. To kolejny, 18 i 19 werset tej samej 4 Księgi Mojżeszowej. Przyjąłem lewity zamiast wszystkich pierworodnych synów izraelskich i dałem lewity darem Aaronowi i synom jego spośród synów izraelskich, aby odprawowali służby zamiast synów izraelskich w namiocie zgromadzenia. Najpierw klasa pierworodnych, potem klasa lewitów, a potem, gdy już będziemy spoglądać na Nowy Testament, na to, co będzie nam wyjaśniał apostoł święty Paweł w liście do Żydów, w 7 rozdziale, pomiędzy wersetami 12 a 14, powie nam takie słowa. A ponieważ kapłaństwo jest przeniesione, musi też i zakon przeniesiony być, bo ten, o którym się to mówi, to znaczy o Panu Jezusie, innego jest pokolenia, z którego żaden nie służył ołtarzowi. Albowiem jawne jest, iż z pokolenia którego? Z pokolenia Judowego poszedł nasz Pan, o którym pokoleniu nic ze strony kapłaństwa nie mówił Mojżesz. Pierworodni, lewici, a później znowu zmiana. Bowiem najwspanialszy z tych, których ziemia nosiła, Pan Jezus, nasz Zbawiciel, pochodził z pokolenia Judowego. I tak, apostoł powie, że jesteśmy dziećmi Abrahama. Jeżeli dziećmi, wtedy i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi, ale przez tylko Chrystusa. Pan Bóg Syna swojego postanowił dziedzicem. O tym powie list do Żydów, 1 rozdział, 2 werset. I tu tak jakby zaczynała się nowa historia. Tak następuje zmiana Rubena na Judę. Nowa historia. Otwiera się Nowy Testament. Nowa droga, którą otwiera Pan Jezus, który jest właśnie nie z innego pokolenia, jak z pokolenia Judowego. Otwiera się droga wspaniała poświęcenia, na którą i wstąpiło Trojga z naszych kochanych braterstwa wczoraj i dziś. Otwiera się droga, która wiedzie do nieba. Ale zdawałoby się, że zawsze ten pierworodny będzie dziedziczył. Ale czy tak zawsze jest? Na podstawie tej listy stwierdzamy, że dziedzictwo, jakby pierworodztwo przechodzi z rąk Rubena na Judę. I dziwnie Pan Bóg sobie ustanawiał. Gdy popatrzymy na synów Abrahama, Ismaela i Izaaka, to przecież jakbyśmy nie powiedzieli, pierworodnym był Ismael. A który odziedziczył błogosławieństwo? Drugi. Nie pierwszy. Drugi. Tak jak Juda był drugim synem Jakuba, tu jakoś dziwnie Pan Bóg układa, że całe błogosławieństwo, całe dziedzictwo Abrahamowe idzie w ręce Izaaka. Gdy popatrzymy na Ezawa i Jakuba, Ezaw również pierworodny. Dziedzictwo kto obejmuje? Dziedzictwo zabiera Jakub. Całe błogosławieństwo ojca swego Izaaka zabiera Jakub. I gdy popatrzymy jeszcze dalej na Efraima i Manasesa, Manases również pierworodnym jest, a Efraim dziedziczy błogosławieństwo ziemskie, jak później sobie wspomnimy, dziedzictwo 10 pokoleń izraelskich, 10 z 12, bardzo wiele. Pamiętamy historię, jak Jakub, już będąc niedołężnym u kresu swego życia, Józef przyprowadza mu swoich synów, Manasesa i Efraima. Jakub kładzie ręce. Celowo przekłada. Należała się przecież prawa ręka na głowę Manasesa. Józef podpowiada: ojcze, nie pomyliłeś się? Nie. Nie pomyliłem się. Przeniesione jest braterstwo, kapłaństwo. Pan Jezus pierwszy z pokolenia Judy. Juda, gdy popatrzymy może na niewielu synów, którym Jakub udziela tak wspaniałego błogosławieństwa, do każdego z synów coś chciał powiedzieć. Mówił im zazwyczaj takie może mniej przyjemne słowa. Ale gdy popatrzymy na to, co powiedział do Judy, łącznie z wersetem, który sobie zaraz uzmysławiamy, że nie będzie odjęte sceptrum od Judy, ani zakonodawca od nóg jego, tak powie w pierwszej księdze Mojżeszowej, 49 rozdziale, wersety od 8. Juda, ty jesteś, ciebie chwalić będą bracia twoi, ręka twoja będzie na szyi nieprzyjaciół twoich i kłaniać się tobie będą synowie ojca twego. W scenie lwie Juda. Od łupu, synu mój, wróciłeś się, skłonił się i położył się jako lew i jako lwica, a któż go obudzi? Nie będzie odjęte sceptrum od Judy, ani zakonodawca od nóg jego, aż przyjdzie kto? Aż przyjdzie Szylo i jemu oddane będzie posłuszeństwo narodów. Wspaniały Zbawiciel, któremu będzie oddane posłuszeństwo wszystkich narodów, który pochodził właśnie nie z innego jak z pokolenia Judy. A co się stało z Rubenem? Ruben został odsunięty. Jakub, wypowiadając swoje ostatnie słowa, powiedział w tym samym rozdziale 49 od wersetu 3. Ruben, pierworodny mój, tyś moc moja, początek siły mojej, zacny dostojeństwem i zacny męstwem. Ale tak było zawsze? Spłyniesz jak woda. Nie będziesz zacnym, boś wstąpił na łoże ojca twego i splugawiłeś łoże moje i zginęło dostojeństwo twoje. Gdybyśmy zaglądnęli do historii, jak to się stało, to otwórzmy sobie pierwszą księgę Mojżeszową, 35 rozdział, 22 werset. Tam księga opisuje nam grzech Rubena. Stało się wtedy, gdy mieszkał Izrael, czyli Jakub, w onej krainie, że szedł Ruben i spał z Balą, założnicą ojca swego, i usłyszał to Jakub. Podobało się to Jakubowi? To był grzech zabroniony. I myślę, że nie bez przyczyny tak się stało, że pokolenie Rubena dziedziczy ziemię przed Jordanem. Zawsze tak sobie w symbolice biblijnej układamy, że to przejście przez Jordan to jakby wejście do kraju szczęśliwości, wejście do królestwa. Granicą dla pokolenia Ruben stała się rzeka Jordan. To tak, jakby nie wszedł w zupełności do ziemi obiecanej. Był pierworodnym, był mocą, dumą Jakuba. Popełnił grzech, zbezcześcił łoże swojego ojca. Nie będziesz już górował. Nie będziesz już zacnym. I może, braterstwo, może tak nam się wydaje, że jesteśmy dziedzicami, że jesteśmy pierworodnymi i to już się nam należy. Że tak będzie do końca życia i tak będzie w przyszłości. Na podstawie lekcji Rubena możemy coś do siebie powiedzieć. Można zacząć wspaniale, wąską drogę. Można być tym, którzy górują, tym, którzy są zacni, ale nasza droga poświęcenia nie kończy się po jednym roku. Każdy grzech będzie nas oddalał od Pana Boga. Możemy stracić swoje pierworodztwo. Popatrzmy na drugi temat, o którym chcielibyśmy powiedzieć. Na liście w objawieniu świętego Jana brakuje pokolenia Dan. Pojawia się pokolenie Manasesa. Dlaczego tak było? Dlaczego tak się stało? Pokolenie Dan otrzymuje, jak wszystkie inne pokolenia, swoją ziemię, ale o którą trzeba było walczyć. To nie tak, że Jozue przydzielił wszystkim pokoleniom ziemię i powiedział, no to teraz możecie wejść bez żadnych problemów, trudności, odziedziczycie tą ziemię i będziecie w niej mieszkać w pełnej szczęśliwości. Tak się stało? O, jak czytamy sobie księgi Jozuego, sędziów, o każdą ziemię trzeba było walczyć. Ziemię, którą otrzymuje pokolenie Dan, jest to opisana w księdze Jozuego, 19 rozdziale, ale pokolenie Dan miało swoją taką dziwną specyfikę. Gdy popatrzymy na Księgę Sędziów, pierwszy rozdział i 34 werset, to jak braterstwo pamiętają, czy Danici walczyli o swoją ziemię? Jakoś nie bardzo mieli ochotę na to. I ścisnęli Amorejczycy syny Danowe na górach, tak iż im nie dopuścili schodzić na dolinę. Pierwsza przeszkoda. Druga rzecz. Pod wpływem naporu również Filistynów, pokolenie Dan nie dość, że nie zdobywa ziemi, którą miało zdobyć, ale wędruje na północ. I popatrzmy sobie, żeby przypomnieć tą historię, Księgę Sędziów, 18 rozdział. Pokolenie Dan szuka ziemi. Szuka? Przecież mieli przydzieloną ziemię. Ale zdarza się taka historia. Wyprawiają pięciu mężów, w związku z tym, że mają trudności w zdobyciu ziemi, wyprawiają pięciu mężów, których zadaniem było poszukanie ziemi dogodnej. Trafiają do domu Michasowego, nocują tam. Później spotykają kapłana, lewitę, dziwnego, któremu mówią, co tam będziesz kapłanem w domu Michasowym, małym domu? Czy nie lepiej, żebyś był kapłanem nad całym pokoleniem? Ciekawa postać, o której sobie również tam powiemy później. Tych pięciu mężów idzie, znajdują ziemię Lais, to werset 7, ujrzeli lud, który był tam mieszkający bezpiecznie, według zwyczaju Sydończyków, w próżnowaniu i bezpieczeństwie. Nie był kto by napadał na tą krainę. Byli bezbronni i okazało się, że stali się później łupem pokolenia Dan. Bo po cóż było walczyć, jak są ludzie, których można wyciąć w pień bez żadnego problemu. Stańcie, mówią, ciągnijmy przeciwko nim. Tak też się stało. Biorą owego lewitę. Cóż ci lepiej, być kapłanem w domu męża jednego, czy być kapłanem pokolenia i domu izraelskiego? Co się stało z sercem owego lewity? Uradowało się serce kapłanowe i wziął efod, terafim. Coś jeszcze wziął ze sobą? Obraz ryty przed pośrodek onego ludu. Już zaczyna się rzecz bałwochwalstwa. Napadają na lud. Lud Lais, to werset 27. Lud próżnujący, bezpieczny. Wysiekli ostrzem miecza. Miasto spalili i zajmują tą ziemię. I gdybyśmy popatrzyli na werset jeszcze 30 i 31, tam jest powiedziane bardzo ciekawie. A tak postawili sobie synowie Dan obraz ryty, a Jonatan, syn Gersona, syn kogo? Mojżesza. On i synowie jego byli kapłanami w pokoleniu Dan aż do czasu pojmania obywateli onej ziemi. Wystawili tedy sobie on obraz ryty, który był uczynił Michas po wszystkie dni, póki był dom Boży gdzie? W Szylo. Nie zdobywają Danici ziemi, która im została przydzielona. Szukają ziemi, którą łatwo zdobędą. Znajdują lewitę, okazuje się wnuka Mojżesza, Jonatana, człowieka pysznego, człowieka o niezaspokojonych ambicjach. Czynią go swoim kapłanem, posuwają się do ogromnego bałwochwalstwa, mają bożka, mają obraz ryty, tym samym przekraczają które boskie przykazanie? Drugie, nie będziesz czynił sobie obrazu rytego ani żadnego podobieństwa. Mordują niewinnych mieszkańców Lais, zakładają tam miasto Dan, swoją stolicę. I tak, proszę braterstwa, powstaje obce kapłaństwo. Powstaje bałwochwalstwo. Niezdobywanie ziemi, którą im dał Jozue. A ów lewita, Jonatan, wnuk Mojżesza, chciał i został kapłanem w domu Michasa. Potem bardzo chętnie, jak przeczytaliśmy na propozycję pokolenia Dan, raduje się jego serce. Po cóż ja będę tylko kapłanem w domu Michasa? Przecież wspaniała rzecz się przede mną kreuje. Mogę być kapłanem całego pokolenia. Nie brał pod uwagę, że kapłaństwo jest jedno. Że przybytek Boży był gdzie? W Szylo. Jonatan sam chciał być kapłanem. W końcu został doceniony. W końcu został doceniony. Jak wiemy z historii, synowie Mojżesza zostali zaliczeni do pokolenia Lewiego. O tym wspominam pierwsza księga Kronik. Znaleźli efod, zabrali posąg i tak rozpoczął się urząd fałszywego, obcego, bałwochwalczego kapłaństwa. Dlatego, braterstwo, pokolenie Dan zostało odrzucone przez Pana Boga. Odrzucone z powodu bałwochwalstwa, obcego kapłaństwa, odrzucone z powodu lenistwa, z powodu pychy, rządności stanowiska, jak zaprezentował Jonatan, Lewita. Przecież jestem wnukiem samego Mojżesza. Ta myśl dziwnie przewrotna przesłoniła mu trzeźwe myślenie. I może my czasem w naszym życiu powiemy, przecież pochodzimy z takiej szlachetnej rodziny, z nazwiska, które jest ogólnie poważane i szanowane wśród braterstwa. Czy to już wystarczy? Czy to już nam wystarczy, abyśmy odziedziczyli ziemię, o którą się ubiegamy? Pokolenie Dan może przedstawiać klasę, w której śmierci wieku Ewangelii. Tak jak to pokolenie zostało odrzucone i zastąpione innym, pokoleniem Manasesa, tak z grona apostołów został odrzucony Judasz i zastąpiony apostołem Pawłem. Nie można iść w życiu duchowym po najmniejszej linii oporu. Nie można wycofywać się, gdy pojawią się trudności. Tam dla Danitów byli, tymi trudnościami byli Filistyni i Amoryci. Nie szukać innych bogów, gdy wiemy, że przybytek Boży jest w Szylo. Nigdy nieposłuszeństwo, nigdy lenistwo duchowe. Musimy walczyć o naszą ziemię obiecaną, poskramiać pychę, chorą ambicję, a może chęć poklasku. Za darmo Pan Bóg nie wprowadzi nas do ziemi obiecanej. I oby nasz koniec był tak wspaniały, jak początek. Zamiast Dana pojawia się Manases. Dlaczego nie Efraim? Przecież Jakub usynowił obydwóch synów Józefa, zarówno Manasesa, jak i Efraima. Efraim, drodzy braterstwo, był bałwochwalczy. Później walczył ze swoimi braćmi. I tak wróćmy z powrotem do proroctwa Izajasza, 7 rozdziału. Przeczytajmy wersety. Proroctwo Izajasza, rozdział 7. Wersety 8. Albowiem głową Asyrii jest Damaszek, a głową Damaszku Rasyn, a po 65 dniach będzie potarty Efraim, tak iż więcej ludem nazwany nie będzie. I werset 17. Gdy mówi Pan Bóg słowami Izajasza o przyszłości Efraima. Ale na ciebie Pan przywiedzie i na lud twój i na dom ojca twego dni, jakich nie było od dnia, którego odstąpił Efraim od Judy, a to przez króla asyryjskiego. Efraim został odrzucony przez Pana Boga. Troszeczkę historii. Kończy się królestwo Dawida, kończy się królowanie króla Salomona, to pierwsza księga królewska, 11 rozdział, następuje, jak braterstwo doskonale pamiętacie, podział królestwa. Na kogo? Tak, na Judę i Izrael. Inaczej mówiąc, na Roboama, który był synem Salomona, i na Jeroboama. I gdybyśmy sobie otworzyli pierwszą księgę królewską, 12 rozdział. I tak też się działo. Roboam był synem Salomona. Odziedziczył dwa pokolenia, Judę i Beniamina, to to, co później będziemy nazywali Królestwem Judzkim. Natomiast Jeroboam, który był sługą Salomona, dziedziczy pozostałe 10 pokoleń, które później w historii będziemy nazywali Królestwem Izraelskim. I przeczytajmy sobie pierwszą Księgę Królewską, 12 rozdział, wersety 20 i 21. I stało się, gdy usłyszał wszystek Izrael, że się wrócił Jeroboam, posławszy przyzwali go do zgromadzenia i postanowili go królem nad wszystkim Izraelem. Nad Izraelem, czyli nad 10 pokoleniami. Nie zostało przy domu Dawidowym tylko jedno pokolenie Judy. Ale pojawia się Roboam, syn Salomona. Przyjechawszy Roboam do Jeruzalemu, zabrał wszystek dom Judowy i pokolenie Benjamina i tworzy królestwo judzkie. Jeroboam był sługą Salomona. Był Efraimitą. Był z pokolenia Efraima. I aby na dowód, że jego działem było 10 pokoleń izraelskich, przeczytajmy sobie pierwszą Księgę Królewską, 11 rozdział. 11 rozdział, werset 31. I rzekł do Jeroboama: weźmij sobie 10 sztuk, bo tak mówi Pan Bóg Izraelski: oto ja oderwę królestwo z rąk Salomonowych, a dam tobie ile? 10 pokoleń. To, co później będziemy nazywali Królestwem Izraelskim. I pierwsza Księga Królewska, 11 rozdział, wersety 11 i 12. Potem rzekł Pan do Salomona: ponieważ się dopuściłeś grzechu, nie strzegłeś przymierza mego ani wyroków moich, które tobie przykazałem, pewnie oderwę od ciebie królestwo i komu dam? Twojemu słudze. I tak też się stało. Owym sługą był właśnie Jeroboam, któremu w udziale przypadło 10 pokoleń. Jeroboam, który był z pokolenia Efraima. Ale Jeroboam Efraimita wprowadza bałwochwalstwo. Wprowadza 2 cielce, 2 przybytki, jeden w Betel, drugi w Dan. Ustanawia kapłanów nie z pokolenia Lewiego, ustanawia nowe święta, sam przystępuje do ołtarza, składa krwawą ofiarę cielcom złotym. Mało tego, wyrzuca od siebie kapłanów z pokolenia Lewiego. Jego królestwo, owe 10 pokoleń, nazwane jest Efraimem. Od Jeroboama Efraimity. Proroctwo Izajasza, 7 rozdział, wersety 8 i 9. Jak popatrzymy na późniejszą historię, stolicą Królestwa Izraelskiego było jakie miasto? Samaria. Samaria pada pod najazdem asyryjskim w 721 roku naszej ery. Damaszek pada w 723. Efraim, drodzy braterstwo, nie nadawał się, aby zastąpić Dana. Ten dział przypada Manasesowi. Przejdźmy do trzeciej rzeczy. Dlaczego na liście z objawienia pojawia się ciągle Józef? Skoro mówimy, że synami Józefa był Manases i Efraim. O Efraimie sobie powiedzieliśmy, że został odrzucony, czyli nie może mieć działu. Manases jest umieszczony na liście, więc skąd ciągle Józef? Czyżby Józef miał jeszcze jakichś synów? Jakbyśmy sobie otworzyli, drodzy braterstwo, Księgę Jozłego, 17 rozdział, Wersety 14 i 17. Księga Jozłego, rozdział 17, wersety 14 i 17. Wtedy rzekli synowie Józefowi do Jozłego, mówiąc: przedżeś nam dał dziedzictwo los jeden i sznur jeden. Myśmy lud wielki i dotąd błogosławił nam Pan. I werset 17. Wtedy rzekł Jozue do domu Józefowego, do Efraima i do Manasesa. Czyli możemy wysnuć wniosek, że oprócz Manasesa i Efraima Józef miał jeszcze jakichś synów, może niewymienionych z imienia, ale jest to powód, dlaczego na liście z objawienia świętego Jana pojawia się ciągle Józef. I rzecz czwarta, już ostatnia. Dlaczego, gdy mówimy o kościele 144 tysięcy, mówimy, że on wybiera się z pogan, podczas gdy według zapisu objawiciela tam żadnego imienia pogańskiego nie ma? Owszem, są wymienieni synowie lub dziedzice po Jakubie. Mało tego, gdy przeczytamy słowa samego Pana Jezusa, zanotowane w Ewangelii świętego Mateusza, rozdział 19, wersety 28, tam Pan Jezus mówi nie do kogo innego, jak do apostołów. Jezus im rzekł: zaprawdę powiadam wam, iż wy, którzyście mnie naśladowali w odrodzeniu, gdy usiądzie Syn Człowieczy na stolicy chwały swojej, usiądziecie i wy na 12 stolicach, sądząc 12 pokoleń izraelskich. Te słowa Pan Jezus wypowiedział do kogo? Do apostołów. Oni mieli być na 12 stolicach, sądząc 12 pokoleń izraelskich. Zasiądziecie na 12 tronach. Liczba 12 tronów, 12 stolic, myślę, braterstwo, że jest liczbą symboliczną. Tak jak symboliczny jest podział malutkiego statka na 12 duchowych pokoleń izraelskich. 12 pokoleń po 12 tysięcy. Królewskie kapłaństwo może być podzielone na 12 różnych klas. Lecz tak jak pokolenia zajmowały różne pozycje, jak to pokazują proroctwa, tak prawdopodobnym być może, że i pomiędzy świętymi będzie tak jakby 12 różnych wyróżnień, czyli rang. I gdybyśmy wrócili z powrotem do pierwszej księgi Mojżeszowej, do wymienionych synów Jakuba i wybierając tylko sobie to, co mówiły o poszczególnych synach matki rodzące, dokładając do tego to, co mówił Jakub, odchodzący już, to powiemy sobie, że Juda, zacny, chwalebny, czcigodny, tak błogosławi mu ojciec, Ruben: oto syn, tyś moja moc, zacny dostojeństwem, męstwem, Gad, zwyciężony, ale i potem zwyciężający. Aser, znaczy tłuste pokarmy, on będzie dostarczał przysmaków królewskich. Neftali, jako łania na wolności, mówiący piękne słowa. Manases, powodujący zapomnienie, powodujący wybaczenie. Symeon, znienawidzony od ludzi. Lewi, przyłączony, dodatek. Isasar, oddający hołd. Zabulon, obdarował mnie Bóg wspaniałym darem, upominek, mówi Lea. Józef, latorośl owocująca, powie Jakub. Zdjął Bóg ze mnie hańbę, odzywa się bezpłodna przez wiele lat Rachela. A Benjamin, syn mojej boleści, syn ukochany. I gdybyśmy tak zestawili razem te wszystkie cechy, te wszystkie określenia, czyż nie będzie to tak jakby 12 różnych wyróżnień dla klasy Kościoła 144 tysięcy? W Objawieniu w 7 rozdziale, 4 wersecie czytamy, że są to wybrani z 12 pokoleń po 12 tysięcy z każdego pokolenia. Pełna liczba wybranych miała być wzięta z cielesnego Izraela. Pan Jezus dla kogo najpierw pracował? Czy nie pracował właśnie dla Izraela? Dla 12 pokoleń? Przecież sam powie, gdybyśmy sobie na dowód otworzyli Ewangelię świętego Mateusza, rozdział 10, wersety 5 i 6. Przecież to on sam mówi. Tych 12 posłał Jezus, rozkazując im, mówiąc: na drogę pogan nie zachodźcie, a do miast Samarytańczyków nie wchodźcie. Samarytańczycy to ci, którzy owe 10 pokoleń po Królestwie Izraelskim ze stolicą w Samarii, najechani przez Asyryjczyków, to oni właśnie byli Samarytanami, oni byli pogardzanymi przez tych, którzy się uważali za prawowitych Judejczyków, za prawowitych Izraelitów z pokolenia Judy i Benjamina ze stolicą w Jerozolimie. Na drogę pogan nie wchodźcie, do miast samarytańskich nie wchodźcie, ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu pogańskiego? Nie, z domu izraelskiego. Taki był początkowy cel misji Pana Jezusa. Na innym miejscu, w 15 rozdziale, 24 wersecie, powie, że jest posłany do owiec, które zginęły z domu izraelskiego. Te słowa wypowiada sam Pan Jezus. I myślę, że Żydzi, którzy usłyszeli i przyjęli wysokie powołanie, zostali spłodzeni z Ducha Świętego, stali się duchowymi Izraelitami. Byli oni pierwszymi ze 144 tysięcy. Jednak większość odrzuciła naszego Pana. Stąd też reszta liczby wybranych miała być wzięta z pogan. Pan Jezus powiedział: chciałem was zgromadzić jako kokosz kurczęta. Nie chcieliście. Dlatego dom wasz pozostanie pusty. Apostoł Święty Paweł, gdy popatrzymy na zapis Dziejów Apostolskich, rozdział 13, wersety 46 do 48, powie nam takie słowa. A Paweł i Barnabasz bezpiecznie mówiąc rzekli: wam ci, Żydom, najpierw miało być opowiadane Słowo Boże, ale ponieważ je odrzucacie, a sądzicie się być niegodnymi żywota wiecznego, dlatego obracamy się do pogan. I dziękować Panu Bogu Wszechmogącemu, że tak się stało. Bo gdyby tak nie było, braterstwo, nie byłoby i nas na tym miejscu. Nie było i by tych, którzy rozpoczynają i kończą wąską drogę. Albowiem nam tak rozkazał Pan, mówi dalej apostoł. Położyłem cię światłością poganą, abyś był zbawieniem aż do kraju ziemi. A słysząc to poganie, co robili? Radowali się. wielbili Słowo Pańskie i uwierzyli, ile ichkolwiek było przydatnych do żywota wiecznego. I jak to dobrze, że łaska przeszła do pogan. Przeszła do nas, abyśmy w swoje ręce wzięli najwspanialszą rzecz, jakąkolwiek była dana człowiekowi, Pismo Święte, Ewangelię, wesołą nowinę. Można by tylko, braterstwo, jeszcze na zakończenie powiedzieć to, co powiedział apostoł święty Paweł w liście do Filipian, w wersetach 10 i 11. Obym go poznał. Obym poznał moc zmartwychwstania Jego i społeczność ucierpienia Jego, przekształtowany będąc ze śmierci. Owabym jakimkolwiek sposobem doszedł czego? Powstania od umarłych. Taki jest cel naszego życia. Taki jest cel naszego poświęcenia. I gdy odejdziemy z tego miejsca, niech te słowa będą zawsze słyszane w naszych uszach. Słowa apostoła świętego Pawła. Obym jakimkolwiek sposobem dostąpił powstania od umarłych. Mimo wszystkich trudności, mimo życia mniej lub bardziej trudnego, mimo doświadczeń, mimo chorób, patrzmy zawsze na koniec. Nie patrzmy na początek, tak jak pięknie zaczął Ruben, ale nie dokończył. Oby nikt nie wziął naszego dziedzictwa. Oby nikt nie wziął tego, o co walczymy i chcemy, aby stało się naszym udziałem. A kto zwycięży? Tak jak powie objawiciel święty Jan w rozdziale 3, 25 wersecie. Kto zwycięży? Dam mu siedzieć ze sobą na stolicy mojej. Jaką ja zwyciężył i usiadłem z Ojcem moim na stolicy Jego. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi zborom. Amen.